tak jakoś bardzo szybko zespół zszedł ze sceny. Tak miałem jeszcze nadzieję, że jeszcze coś zaśpiewamy, bo ja bardzo lubię wielbić Pana. A wy? Lubicie wielbić Pana? Ale będziemy mieli taki czas i wierzę, że Pan da nam wiele wspaniałych przeżyć dzisiejszego wieczoru. Mam marzenie. Mam takie pragnienie dziś wieczorem, abyśmy dali się przekonać Słowu Bożemu. To jest moje marzenie. Abyśmy dali się przekonać Bożemu Słowu. Abyśmy odłożyli na bok racjonalne nasze ziemskie myślenie. I abyśmy przyjęli Słowo z wiarą dziecka, które nie kwestionuje ani nie poddaje w wątpliwość niczego, co mówi ojciec, tatuś. To jest moje marzenie na dzisiejszy wieczór. Abyśmy dali się przekonać Bożemu Słowu. Słyszeliśmy dziś rano o mieczu ducha, którym jest Boże Słowo. I kiedy dajemy się przekonać Bożemu Słowu, kiedy pozwalamy Bożemu Słowu działać w naszym życiu, wtedy to, co niesie Boże Słowo, zaczyna się przejawiać w nas, manifestuje się w nas. Wtedy słowo logos nagle staje się słowem rema w naszym życiu. Jest żywą manifestacją tego, co Bóg mówi. I o to chodzi Panu Bogu. I o to chodzi w chrześcijaństwie i w życiu z Bogiem. Abyśmy dali się przekonać Bożemu Słowu, abyśmy pozwolili, by Boże Słowo stało się żywe w nas i abyśmy z wiarą dziecka, które nie kwestionuje tego, co mówi ojciec, przyjęli to do naszego życia. I kiedy to czynimy, rzeczy zaczynają się dziać. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały. I poświęcamy ten wieczór na słowo o Duchu Świętym. Poświęcamy ten czas i to nabożeństwo, a także po przerwie wieczór modlitwy i uwielbienia na otwieranie się na Ducha Świętego. Chcemy doświadczać Bożego dotknięcia. Pragniemy Bożego namaszczenia. I dziś chcemy podziękować Panu za Ducha Świętego. Za to, że Duch Święty wstępuje i napełnia nasze życie. Jesteśmy domem Bożym. Kościół to ty i ja. Gdy ktoś zapyta mnie, gdzie jest budynek zboru w Jastrzębiu, to wskażę na ulicę Kościelną 1. Ale gdy ktoś mnie zapyta, gdzie jest kościół w Jastrzębiu, to wskażę na wszystkie adresy członków zboru. Bo tam jest Kościół Jezusa Chrystusa. My jesteśmy domem Bożym. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza czytamy, bardzo żarliwie zabiegał o swój dom, o swój kościół. W 21 rozdziale jest opis, jak bardzo zależy Panu na tym miejscu, jakim jest jego dom. I choć odnosi się to do świątyni Starego Testamentu, to jest to obraz, który możemy utożsamić z nami. W 21 rozdziale, wierszu 13 czytamy: i rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. Pan Jezus pewnego dnia przyszedł do świątyni Starego Testamentu i zobaczył, że świątynia została zamieniona na targowisko. I oczyścił tą świątynię. Czytamy, że powyrzucał sprzedających, powyrzucał całe zło z tej świątyni, tą nieprawość, która tam miała miejsce, i ogłosił: dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Ewangeliana 2,17 czytamy: wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. My dziś jesteśmy Bożą świątynią. Jesteśmy Jego domem. Oto tak Bóg postanowił, że zamieszka w nas i uczyni sobie nasze ciało, nas uczyni sobie swoją świątynią. Apostoł Paweł, wielki autorytet Kościoła, którego listy czytamy z pasją i nauczamy tego, co on głosił, powiedział w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, takie słowa. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta i wy nią jesteście. Pan zabiega o swój dom. Pan pragnie go mieć na własność. Bóg pragnie, abyś należał do Niego. Może jeszcze nie jesteś Bożym domem. Może Pan Jezus stoi na zewnątrz tego domu, twojego ciała, twojego życia i puka do twojego życia i puka do twojego serca. Pamiętaj, że klamka tylko jest od wewnątrz. Pan Jezus nie wejdzie do twojego życia, wyważając drzwi wytrychem. On pragnie, abyś mu otworzył drzwi i on pragnie oczyścić twoje życie. On pragnie tam wejść i pragnie tam zamieszkać. I pragnie uczynić sobie z twojego życia, z twojego ciała swoją świątynię. A dla nas, którzy już to zrobiliśmy, apostoł Paweł w 6 rozdziale, wierszu 19 powiada dalej tak: czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do samych siebie? Wow. Ja już nie jestem moją własnością. Moje życie należy do Pana. Twoje życie należy do Pana. My staliśmy się Bożą świątynią. I w tym wszystkim ogromną rolę odgrywa Duch Święty. Bez Ducha Świętego jestem na straconej pozycji. Nie jestem w stanie, nie potrafię nosić zbroi, o której mówimy, nie potrafię skutecznie walczyć, mimo że wiem wszystko na temat miecza, na temat przyłbicy, na temat pancerza. Jeśli nie mam mocy Ducha Świętego, jestem za słaby, aby unieść tą zbroję. Nie potrafię. Dlatego dobry Bóg postanowił zesłać Ducha Świętego, który zstępuje i wypełnia nasze wnętrze. Rodzimy się na nowo z Ducha Świętego, za chwilę o tym powiem, a później jesteśmy wyposażeni mocą Ducha Świętego. Wtedy biorę tą zbroję, która trochę waży, zobowiązuje i zaczynam walczyć o tej walce, o tym boju mówimy na wykładach. Dzieło Ducha Świętego jest o wiele większe, niż nam się wydaje. Dzieło Ducha Świętego to nie tylko przeżycia, za którymi tęsknimy, To nie tylko emocjonalne doświadczenia, czy takie poczucie się komfortowo i dobrze w swoim wnętrzu. To nie tylko jakaś manifestacja, gdzie czasami ma miejsce emocjonalne doznania. To nie tylko fajne nabożeństwo i dobre samopoczucie. Dzieło Ducha Świętego jest o wiele większe niż się nam wydaje. I my jako Kościół musimy zrozumieć, musimy poddać się, musimy przyjąć to namaszczenie. Bo bez tego pomazania, bez tego namaszczenia nie jesteśmy w stanie. Duch Święty został posłany, abym ja mógł być innym człowiekiem. Aby moje życie zostało przemienione, przeobrażone, abym był nie do poznania, aby namaszczenie Boże sprawiło, że moja konfrontacja ze światem, z pokusami i z diabłem szatanem będzie zwycięska. Jestem przemieniony, przeobrażony, nie do poznania. Duch Święty to czyni. Świętej pamięci John Austin, jeden z takich wielkich autorytetów i ojców wiary, dziś go tak się nazywa, powiadał, że jeśli Duch Święty zmienia człowieka, jeśli Duch Święty go napełnia, jeśli Duch Święty dokonuje tej wielkiej duchowej rewolucji w życiu człowieka, to taki człowiek wracając po takich przeżyciach do domu, dwa razy jest obłąkiwany przez swojego psa, czy to ta sama osoba. Oczywiście wielu nie wierzy, że to jest możliwe, ale to jest nasz problem. Duch Święty ma moc nas przemienić. On nas przeobraża. On czyni z nas innych ludzi, używanych przez Boga, czy gotowych do użycia przez Boga. I oto pierwsze takie dzieło Ducha Świętego. I wierzę, że Pan poniesie to słowo. I damy się przekonać Słowu Bożemu. Odłożymy na bok nasze racjonalne, ziemskie myślenie i będziemy przyjmować to Słowo do naszego serca. Duch Święty przynosi do naszego życia zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. I dzisiaj na tym kongresie, w ten wieczór, jeśli jesteś tu obecny, a nigdy nie doświadczyłeś zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, słyszałeś o Nim, wielu ludzi świadczyło Ci o Jezusie, wielu się modli o Ciebie, Ty wiesz o tym, jesteś tutaj, ale nie było takiego momentu, w którym podjąłbyś decyzję, aby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dziś jest dzień zbawienia. To jest Twój wieczór. To jest Twój czas. Dzisiaj Bóg pragnie zmienić Twoje życie. Jeśli otworzysz drzwi swojego serca, Duch Święty wniesie zbawcze dzieło do Twojego wnętrza i uczyni Cię nowym człowiekiem. Uczyni Cię nowym stworzeniem. I aby to się stało, to także Duch Święty przekonuje nas do tego. Bo w tym celu Duch Święty przyszedł. Pan Jezus powiedział, że On musi odejść. Jeśli ja nie odejdę, to Duch Święty nie przyjdzie. Uczniowie zaśmucili się bardzo, że Pan Jezus odchodzi. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Oto macie obok Pana Jezusa, Bożego Syna, który czyni cuda, wskrzesza zmartwych, otwiera ślepym oczy, leczy trędowatych. I oto nagle słyszą, że On odchodzi, że On musi odejść do Ojca. Nie odchodź, Panie, zostań z nami. Co my bez Ciebie uczynimy? Ale Pan Jezus mówi, lepiej, jeśli bym odszedł. Bo na moje miejsce przyjdzie ktoś tego samego rodzaju. Przyjdzie Duch Święty, który przekona świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Przyjdzie Duch Święty. W innym miejscu w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, Pan Jezus mówi, człowiek musi narodzić się na nowo. Musi narodzić się z wody i z ducha. Bo jeśli ktoś nie narodzi się na nowo z wody i z ducha, nie ujrzy Królestwa Bożego. Co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co rodzi się z ducha, duchem jest. Przyjacielu, musisz na nowo się narodzić. Nie przykleisz się do Kościoła, do Bożego ludu. Nie możesz stać się jakoś tam świątynią Bożą. Oto musisz na nowo się narodzić. I przychodzi Bóg do naszego życia, Duch Święty zaczyna nas przekonywać i oto nagle świątynia zostaje oczyszczona. Zmienia się nasza natura, stajemy się dziećmi Bożymi. Nikodem pyta Pana, jak to jest możliwe? Czy mam na nowo wejść do łona matki swojej i urodzić się? Nie, Pan Jezus mówi. Ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Co narodziło się z ciała jest ciałem. Musisz narodzić się duchowo. Następuje transformacja, przemiana z tej gąsienicy, czy jakkolwiek się to nazywa, w motyla. Przemiana. Jest taka historia w Bożym Słowie, którą używam często, aby to zobrazować. Z natury kruka jestem przemieniony w naturę gołębicy. Czy wiecie, o czym mówię? Kiedy wody potopu opadły, Noe chciał sprawdzić, czy wody opadły. I pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 8, mówi nam, że wypuścił kruka. I kruk wyfrunął. Różne tłumaczenia ten werset przedstawiają. Jedno z tłumaczeń mówi, że wyfrunął, już nie wrócił. Wiecie, kruczyska to takie dziwne ptactwo. One żywią się padliną. I tak puściłem wodze mojej wyobraźni, aby sobie to zobrazować, co tam się działo. Oto kruk jest w arce. Wszystkie zwierzęta, tam nic nie padło. A więc nudził się. No strasznie mu tam było ciężko. Bo wszystkie, które Noe wziął do arki, przeżyły. Ale kiedy otworzył okno, kruk wyfrunął. Nareszcie się urwał z tego miejsca. Miejsca życia. I nagle, gdy wyfrunął, to zobaczył tę ziemię pokrytą wodą, a na powierzchni wody, to tak jak ostatnio w wiadomościach podają, że w różnych miejscach naszego kraju, tam gdzie była powódź, wszystkie ryby ginęły i pływają. Taka padlina. I wyobrażam sobie, jak ten kruk dał nura w tę padlinę. Jak zapuścił swoje szpony i mówi, nareszcie czuję się jak w niebie. Wiecie, bo ten, kto jest martwy i grzeszny, to rozkoszuje się tym, co złe. To mu sprawia przyjemność, to, co jest brudne, nieczyste. Dlatego Biblia mówi, że grzesznik nie ostoi się w gronie sprawiedliwych. On czuje się niewygodnie w takim miejscu. On najlepiej by się urwał. On patrzy tylko na zegarek, kiedy to nabożeństwo się skończy, aby mógł znowu wyrwać do tego świata i tam się zanurzyć. Kiedy kruk zniknął, Noe wypuścił gołębicę. Kiedy gołębica wyfrunęła z arki, i zobaczyła, że nie ma gdzie osiąść, wróciła z powrotem. Gołębica nie znalazła zadowolenia w tej całej padlinie, która pływała wokoło arki. To nie było dla niej miejsce. To nie pasowało do jej natury. I oto Bóg stworzył człowieka dla siebie. Człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Ty i ja jesteśmy stworzeni po to, by Bogu służyć i do Boga należeć. Nasze wnętrze potrzebuje Boga. Tylko Bóg daje nam poczucie szczęścia i zadowolenia, bo On jest naszym stwórcą. Niczym innym nie możemy tego zastąpić. Też często podaję taki przykład na ewangelizacjach, że my możemy zatankować nasz samochód czymkolwiek. Bo to jest nasze auto. Więc ja mogę do mojego samochodu wlać na przykład zupę pomidorową. I kto mi zabroni? Nikt. To jest mój samochód. Mogę tam wlać sobie cały garnek zupy pomidorowej, ale czy pojedzie ten samochód? Co się z nim stanie? Nie jest przeznaczony na napęd zupą pomidorową. Potrzebuje tam wlać benzyny. Lub musi to być olej napędowy, jakimkolwiek mam silnik. Tak samo człowiek nie może byle czym napełnić swojego życia, bo wtedy nie pojedzie. Jego życie jest pokiereszowane. Musi być napełniony Bogiem, Bożą obecnością. Musisz się stać Bożą świątynią, aby być szczęśliwym człowiekiem i aby żyć wiecznie. Nic innego nie może tego zastąpić. Dlatego dziś jest taki dzień, w którym Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Aby przeobrazić Ciebie. Aby Twoje życie stało się nowym życiem. Pamiętam ten dzień, kiedy poznałem Pana. Miałem 20 lat. Zagubiony młody człowiek. Próbujący wszystkiego, co oferował ten świat. Od czasu do czasu rozbawiony, roześmiany, zadowolony, kiedy były środki dopingujące, a później przychodził koszmar. Później przychodziła ta chwila trzeźwienia i uświadamiania sobie, kim jestem i dokąd zmierzam. Jakie puste jest moje życie. Jaki bezsilny jestem wobec tego wszystkiego, co się dzieje. Jakiś jestem nieszczęśliwy. Ciągle czegoś brakuje. Nie ma zadowolenia i satysfakcji. Taki kruk, który żeruje na padlinie, którego zadawala to, co cuchnie. A później przyszedł dzień, kiedy po boju 6-letnim mojej mamy mogłem narodzić się na nowo. Jednego dnia, w jednej chwili Bóg zmienił moje życie. Bo poważnie Go potraktowałem w tej chwili i doszedłem do zrozumienia, że dłużej tak nie można. I Duch Święty przekonał mnie, że potrzebuję nowego życia. Jednego wieczoru, gdy padłem na kolana, nie byłem w żadnym kościele, na żadnym nabożeństwie. Było to w mieszkaniu mojego domu, w domu moich rodziców. Padłem na kolana i oddałem życie Bogu. Bóg uwolnił mnie w jednej chwili z palenia, picia, gry w karty, z przeklinania, z wszystkich grzechów, które mi towarzyszyły. Bo Bóg zmienia nas, przeobraża nas. Kiedy Duch Święty przychodzi, czyni nas nowymi ludźmi. Jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. I dziś może być taki szczęśliwy dzień dla Ciebie. Panie Jezus, chcę dać Ci nowe życie. Jakim jesteś dziś człowiekiem? Czy jesteś domem Bożym? Czy jesteś Bożą świątynią? Jeśli nie, to dzisiaj jest dzień. Dzień zbawienia. Powiedz Jezusowi tak. Powiedz dziś Bogu tak. Panie, otwieram przed Tobą moje serce. Jeszcze prościej Wam to zobrazuję. To tak jak przesiąść się ze starego samochodu zwanego Sarenka, bo tak rano słyszałem, że takie są, do Mercedesa klasy S. Te 20 lat jeździłem właśnie takim starym, rozklekotanym, ledwo wlekącym się autem. Ale kiedy oddałem życie Bogu, to tak jak przesiąść się do wygodnej limuzyny. Życie płynie, niepozbawione trudności, dziur na drodze, przeszkód, ograniczeń. Tak, one są, przeszkody są, ograniczenia są, dziury na drodze są. Czasami pędzi naprzeciwko ktoś, kto chciałby mnie zniszczyć, ale jest to zupełnie inna jazda. Amen? W Jezusie Chrystusie mamy zupełnie inne życie. Jesteśmy w Bogu, jesteśmy w Nim umiejscowieni. Jeśli Pan ze mną, to któż przeciwko mnie? 28 lat tak jadę. Rozpoczął się 29. Nie zamieniłbym tych lat na tamte 20, które przeżyłem wcześniej. Bóg jest dobry. Duch Święty dziś przekonuje Ciebie. Duch Święty dziś puka do Twojego serca i mówi: otwórz drzwi Jezusowi, a ja wniosę w Twoje życie zbawcze dzieło Chrystusa i uczynię Ciebie nowym stworzeniem. Krew baranka oczyści Ciebie z grzechu. Powstaniesz jako nowy człowiek i będziesz nowym stworzeniem. Jeśli tego pragniesz, to Bóg to ma moc uczynić nawet teraz, w tej chwili. Gdy pochylisz swoją głowę i zaprosisz Jezusa do swojego serca i powiesz Mu: Panie, oto jestem, otwieram moje życie, zbaw mnie. przyjmuję Ciebie do mojego serca. To jest dzieło Ducha Świętego. To jest manifestacja Bożej mocy. Kiedy skruszony człowiek, grzesznik, nawraca się do Pana. To jest dzieło Ducha Świętego. Kiedy tłumy przyjmują Jezusa, kiedy ludzie pod presją prześladowania i cierpienia rodzą się na nowo do Bożego Królestwa. Chociażby tak jak w Indiach, albo jak opowiedzą wam i inni przedstawiciele misji zagranicznej, którzy będą prezentować tą misję. Jak w niektórych rejonach świata ludzie płacą cenę za to, że przyjmują Jezusa Chrystusa. Ale to przeżycie jest tak wspaniałe, jest tak cudowne, jest tak wielkie, że nie ma przeszkody i nie ma rzeczy, która mogłaby powstrzymać. Mój przyjaciel z Indii, z którym mam głębokie relacje, i przyjeżdża, odwiedza nas, mówi, jak to osoby nawracające są się, wypędzane są z wioski, przez całą wioskę, kijami, grabiami, motykami. Jak to chrzczą się w wodzie, a hinduiści chcą ich utopić. Ale nic ich nie powstrzyma i nikt nie powstrzyma przed oddaniem życia Jezusowi Chrystusowi. Co powstrzymuje dziś ciebie? Czy diabeł będzie mocniejszy niż Pan, który chce dać ci życie nowe, wspaniałe, błogosławione? Jaką decyzję dziś podejmiesz? Komu będziesz służył? Posłuchaj Ducha Świętego. On dziś cię przekonuje. Nie patrz na mnie. Nie patrz na ewangelistę, na kasnodzieję. Zamknij oczy i odczuj obecność Bożego Ducha. I powiedz Panu tak. Ale Duch Święty nie tylko nas przekonuje do zbawienia. Nie tylko zmienia nasze myślenie. Nie tylko otwiera nas na Boże Słowo. Duch Święty wyposaża nas w moc z góry. Siłę od Boga do nadnaturalnego, ponadnaturalnego życia. I to bardzo lubię. Kasnodzieje mają swoje tematy, które lubią wykładać, lubią na te tematy głosić. Ja bardzo lubię, a wręcz kocham mówić o Duchu Świętym. Jest to wielka radość, kiedy mogę widzieć, jak ludzie napełniani są Duchem Świętym. Jak Duch Święty wstępuje i napełnia człowieka swoją mocą. Kiedy świątynia, którą jestem, zostaje napełniona Bożą obecnością. I znów nie po to, abym się poczuł lepiej, abym teraz mógł tak komfortowo się poczuć i tak wygodnie. Ale jest to wyposażenie. Jest to udzielenie mocy do działania. Jest to siła, która przewyższa moją słabość. Jest to ten autorytet od Boga mi nadany poprzez napełnienie Duchem Świętym. Jest to smutne, że niektórzy chrześcijanie z różnych powodów, z powodu niezrozumienia, czy wychowania, czy nauczania odbiegają, uciekają od tych przeżyć. Nie są pewni, czy one są realne. Cały Nowy Testament i nie tylko nowy, ale i stary mówi o tym, jak ludzie, jak ci, którzy do Boga należeli, ci, którzy Go przyjęli, byli wyposażani, byli napełniani Duchem Świętym, byli przyoblekani w moc wysokości. Po przerwie będziemy o tym mówić. Czy krótkie wskazówki przed naszą modlitwą. Jak Pan Jezus zachęcał, aby ci, którzy w Niego uwierzyli, przyjęli Ducha Świętego, o którym mówił. Przyjęli moc Ducha Świętego. Słowo Boże jest niezmienne, ono ciągle jest takie samo. Ono jest dzisiaj dla nas. Potrzebujemy tego wyposażenia. W Ewangelii Łukasza sam Pan Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, powiedział do nich: oto ja posyłam was, oto idźcie, idźcie, aby głosić Ewangelię, idźcie, aby zwiastować Ewangelię. Ale nim pójdziecie, pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Jeśli Pan Jezus mówi do swoich uczniów, którzy widzieli cuda, którzy byli posłani, jak słyszeliśmy w jednym kazaniu, aby szli, chorych uzdrawiali, demony wyganiali. Jeśli Pan Jezus mówi do tych samych uczniów, których wcześniej posyłał, z którymi wcześniej przebywał, których wcześniej uczył, do tych samych uczniów mówi, pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, to tym bardziej ja i ty. Tym bardziej my dzisiaj w XXI wieku potrzebujemy mocy z wysokości. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 1, wierszu 8 Pan Jezus mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Przyobleczenia, wyposażenia, abyśmy mogli czynić dzieła Boże, abyśmy mogli walczyć tym mieczem ducha, abyśmy mogli nosić tarczę wiary, abyśmy mogli nosić pancerz sprawiedliwości, aby nasze buty były obute na nogach naszych, abyśmy szli i zwiastowali Ewangelię. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. I to jest największe Jego dzieło. Nie po to, by mieć dobrą grupę, która trwa 5-6 godzin, a ja odfrunąłem i nie wiem, gdzie jestem. Nie po to, bym leżał na ziemi i fikał nogami przez 45 minut. Nie po to, bym miał jakieś dziwne doznania, w których szczekam i pieję jak kogut. Nie po to jest Duch Święty. Duch Święty przyszedł, aby dać nam moc do działania i aby obdarzyć nas autorytetem do czynienia dzieł Bożych. Abyśmy mogli iść w Jego imieniu i abyśmy mogli czynić rzeczy, których z natury jako ludzie nie jesteśmy w stanie czynić. I na koniec kilka przykładów, krótkich przykładów. 3 przykłady. Te przykłady będą się skupiały wokół takich 3 stwierdzeń. Abym zaczął tam, gdzie jestem, użył tego, co mam i zrobił to, co mogę. Po to otrzymuję Ducha Świętego. Ja to rozwinę. Abym zaczął tam, gdzie jestem, użył tego, co mam i zrobił to, co mogę. Kiedy Duch Święty przychodzi, to będę w stanie. Oto pierwszy przykład. Używamy w naszym zwiastowaniu i nauczaniu na tym kongresie wielu przykładów osobowości biblijnych, bo one mocno do nas przemawiają. Ja także użyję dzisiaj. Pierwszym obrazem, pierwszą postacią, którą przywołam, to Samson. Często usługiwałem na jego temat i lubię na temat Samsona usługiwać. Ciekawa postać. Jest powiedziane kilka razy w Księdze Sędziów, że ogarnął go Duch Święty. To takie starotestamentowe określenie. Ogarnął go. Pan Jezus powiedział, że zostaniecie przyobleczeni mocą Ducha Świętego. Samson był Bożym człowiekiem. Bóg go powołał. Miał zadanie do wykonania. Pewnego razu przyszedł do Lehi. Filistynczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. 15 rozdział Księgi Sędziów, wiersz 14. Wtedy ogarnął go Duch Pański. I powrozy, którymi były opasane jego ramiona, zostały jakby zwiotczałe od ognia i pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę, wziąwszy ją, zabił nią 1000 mężów. Potem rzekł Samson przez oślą szczękę, kupa na kupie, oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. Samson w swoim życiu miał doświadczenia, doznania z Duchem Świętym. Kilka razy ogarniał go Duch Święty. Kiedyś lew zabiegł mu drogę. Określam to zwycięstwo, kiedy Duch Święty stąpił na niego i często tak nauczam, że Duch Święty przychodzi do naszego życia, abyśmy mieli osobiste, nasze, prywatne zwycięstwa. Nie musimy się o nich chwalić, jest to nasze osobiste zwycięstwo. Tak jak Samson jest powiedziane, że nawet rodzicom nie powiedział o tym. Ojcu i matce. Roztargał tego lwa, pokonał go, zwyciężył go i obrazuje to do tego przykładu, że lew ryczący, diabeł chodzi, aby nas pochłonąć. My musimy mieć w mocy Ducha Świętego nasze osobiste zwycięstwa, jeśli chcemy wygrywać wielkie wojny. Musimy pokonywać w naszym życiu nasze słabości. To było pierwsze działanie Ducha Świętego w życiu Samsona. Drugie, kiedy musiał spełnić obietnicę, gdy rozwiążą jego zagadkę. Wtedy także ogarnął go Duch Pański i wtedy rozprawił się z 30 przeciwnikami. Nie było ich aż tak wielu, jak za tym następnym razem, ale wygrał tą mniejszą bitwę. My zwyciężamy od małych do średnich, do wielkich bitew. Idziemy tą drogą, kiedy Duch Święty nas napełnia. I oto staje przed nim 1000. Zaczął tam, gdzie był, użył tego, co miał i zrobił to, co mógł. Resztę dokonał Pan. Resztę zrobił Duch Święty, który udzielił mu mocy i siły. To nie był Samson człowiek. To nie była ludzka siła. Bóg namaścił go, wyposażył go i pokonał 1000 Filistyńczyków. Jest inny człowiek, bardzo ciekawy. Tu na kongresie o nim przeczytałem, bo te militarne nauczanie mobilizuje do szukania militarnych wierszy. I znalazłem takiego człowieka w Biblii, zaraz zapytam braci, aby mi trochę o nim powiedzieli, który nazywał się Szamgar. Kto zna Szamgara? Bracia, pastorzy, nauczyciele słowa. Szamgar. Proszę bardzo, kogo? Brat Piotr tak mi pokazuje. Tylko nie. Sędzia, no kto by inny, jak nie biskup, no wie. To był jeden z sędziów. Jest o nim tylko krótka wzmianka w Bożym Słowie, także w Księdze Sędziów, 3 rozdział, zaraz będzie na rzutniku. Wiersz 31. Jeden wiersz. Ale jest w nim całe przesłanie. Sam ten wiersz odkryłem, przyznaję się, na kongresie. I gdyby mnie na przykład Marek Ciak zapytał na swoich wykładach, kto to jest, to bym się schował pod krzesło. Bo nie wiedziałem. Przyznaję. Dlatego czujcie się usprawiedliwieni. Ja nie wiedziałem. Ale już wiem. Bo się uczymy cały czas. Cały czas poznajemy. Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izrael. Kiedy pomyślałem, przeczytałem o tych wołach, to pomyślałem sobie, przydałby się taki oścień biskupowi. Bo kiedy nas powołał do Rady Kościoła, mówi, to są moje woły. To są robocze. Szamgar miał także woły robocze. Szamgar był rolnikiem. Uprawiał ziemię i miał oścień. Używał tego narzędzia do swojej pracy. To był kij, który miał na końcu metalowy, jakby szpic, takie ostrze. I on dźgał woł, żeby mocniej pracował, żeby szedł bardziej do przodu, żeby orał tak, jak trzeba. Musimy na jakąś rocznicę, może pierwszą działalności biskupa, kupić mu taki oścień. Gdy będzie posiedzenie Rady Kościoła, to on tak mówi, do roboty woły, do pracy. I I nagle oto ten rolnik, który pracował na polu, na roli, jest powołany. Po nim nastał Szamgar, syn Anata, na sędziego w Izraelu. Bóg powołuje różnych ludzi. Powołał ciebie i mnie. Powołuje nas. Nic wielkiego nie miał. Nie miał studia telewizyjnego, aby nadawać swoje chrześcijańskie programy. Nie miał biblioteki, wideoteki, DVD-teki, jakkolwiek to nazwiemy, z kazaniami, wykładami i przesłaniem, ale miał coś w sobie, co sprawiło, że pokonał 600 Filistynów. Wyobraź sobie, że mierzysz się jednego dnia z 600 przeciwnościami na raz. Ilu z was miało 600 problemów na raz? Ja bym nie chciał mieć 600 problemów na raz. Staję przed tobą pewnego dnia, budzisz się, 600 problemów. Choroba, problemy finansowe, ludzie cię przeklinają, masz różnego rodzaju ataki, no dopiero 4 wymieniłem. 600. 600 przeciwności przeciwko tobie staje. Co wtedy zrobisz? Jak się będziesz czuł? Gdzie pójdziesz? Co ogłosisz? Jak będziesz się bronił? Czy to cię powali? Czy zwyciężysz? Czy zwyciężysz? No ale Panie, ja nic nie mam. Co mam zrobić? Nie, masz. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Możesz mieć namaszczenie w Duchu Świętym. Pójdę dalej i powiem, że możesz być użyty tam, gdzie jesteś. Bóg pozwoli ci użyć to, co masz. To było Jego narzędzie pracy. Może nie masz zbyt wiele, ale to, co masz, kiedy powierzysz Panu i powiesz, Panie, to, co mam, chcę użyć na Twoją chwałę. Może to być Twoje biuro, w którym pracujesz, klasa, w której się uczysz. I wtedy zwyciężysz, kiedy będziesz pod Bożym namaszczeniem. Wierzę, że Szamgar był pod Bożym namaszczeniem, że był Bożym wybrańcem na ten czas i Bóg go użył. Mimo, że był rolnikiem, farmerem, Bóg go użył. Trzeci przykład. W pierwszej księdze Mojżeszowej, i to jest tekst, który często ostatnio poruszam i pozwoliłem sobie go zostawić na koniec, tego kongresu przy mojej ostatniej usłudze. Dlatego, że w ostatnich miesiącach, kiedy przeżywaliśmy wszyscy, czy dochodziły do nas różne informacje, bo nie może wszyscy byliśmy dotknięci tak zwanym kryzysem, to najpopularniejsze słowo ostatnio. Pan otworzył moje oczy na 26 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i pokazał mi Izaka, który znalazł się w garaże. To nie była dla niego przychylna miejscowość, to nie było dobre miejsce do życia. Tam żyło się ciężko, dlatego że panował w garaże wielki głód, jakiego nie było wcześniej. W tym kraju, 26 rozdział, wiersz pierwszy czytamy, nastał głód w kraju inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru, bo chciał się wyprowadzić, chciał wyemigrować, chciał wyjechać. I wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem, mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, tobie i potomstwu twemu, dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Ja wiem, że to jest coś personalnego, jeśli chodzi o Izaka, ale Bóg jest ten sam. Nastał głód, nie było łatwo żyć, było ciężko. I podoba mi się ten Izak, bo on robił rzeczy, które były wbrew naturze. On poruszał się ponadnaturalnie. My możemy tak się poruszać jedynie w mocy Ducha Świętego. 12 wierszu czytamy, że w ziemi, która była spalona poprzez suszę, był głód w tej ziemi, nic nie rosło. Wszystkie studnie, które wykopał Abraham, za czasów Abrahama zostały one wykopane. Filistyńczycy zasypali po śmierci Abrahama. Nie było wody. To nie było łatwe miejsce do życia. Wiecie, wtedy, gdy jest ciężko, wtedy Bóg ma najwięcej możliwości manifestowania swojej mocy. My nie musimy zabiegać aż tak bardzo o wygodę, o komfort, bo wtedy będziemy pozbawieni Bożego działania. Ktoś powiedział, że kryzys na Zachodzie, w Ameryce i w tych krajach bogatych musiał przyjść, bo Pan Bóg postanowił równać poziomy. Przecież kryzys, jaki dotknął Amerykę, sytuacja, czy stan finansowy, czy ceny, czy bezrobocie, to kraje zmagają się, inne kraje zmagają się przez wieki. Żyją jako w stanie normalnym. Pan Bóg powiedział, a niech oni też trochę, niech też trochę popróbują i żyją trochę skromniej. Niech trochę potracą. Wyrównanie poziomów. I chwała Bogu, że my nie musimy się bać. Izak się nie bał. Izak posłuchał Pana i powiedział, Panie, dobra, Tyś jest ze mną, nie będę uchodził do Egiptu, nie będę emigrował z tego kraju, w którym mnie postawiłeś, w którym żyję. Tutaj będę i zaufam Tobie, że Ty mi będziesz błogosławił w tym kraju, w którym jestem. To był krok wiary. To było poruszanie się w mocy Ducha Świętego. Bo jestem tu tylko przechodniem. Ten świat nie jest domem mym. Ojczyzna moja jest w niebie. Amen? Jesteśmy przechodniami w naszym kraju. Jesteśmy w Polsce przechodniami. I tutaj, w tym kraju, w którym mieszkamy, choć jest to nasza ziemska ojczyzna, to tak naprawdę naszą ojczyzną jest niebo. Ja jestem tu przechodniem, jestem obywatelem nieba. Czy się to komuś podoba, czy nie? Ale tutaj jestem, tu żyję. I Pan mówi do nas, że gdy będziemy pełni Jego Ducha, będziemy Mu posłuszni, będziemy Mu oddani, otworzymy się na Boże działanie, to On będzie nas prowadził. On nas nie zostawi. I Izak bierze ziarno i sieje w owej ziemi. Filistyńczycy patrzą, co ten dziwak wyprawia. Susza, ziemia piaszczysta, nie pada deszcz, głód, a on sieje ziarno. O, Izak sieje, halleluja. Panie, jak jesteś dobry, Ty mi będziesz błogosławił. Wiecie, historia Biblia i historia Kościoła mówi nam, że Boży ludzie, którzy niesamowicie Bogu ufali, robili dziwne rzeczy. Ktoś powiedział, nawet tutaj chyba na kongresie, że gdyby Smith Wigglesworth żył dzisiaj, to żaden nasz zbór by go nie przyjął. Bo czynił takie dziwne rzeczy. Tak dziwnie się poruszał. Żaden zbór. Bo myśmy się go bali. I zaksiał. I zbiera stokrotne plony. Bo Pan mu błogosławił. Jest tak napisane? W owej ziemi. Nie w egipskiej. W garaże. Pan mu błogosławił. Był wierny. A później jego słudzy zaczęli kopać w jednej dolinie i natrafili na studnię wody źródlanej. Wytrysnęło. To dziś będzie tryskać wieczorem, gdy przyjdziemy tutaj się modlić i wielbić Pana. Staniemy się źródłem wody tryskającej. Bo Duch Święty pragnie wypływać z nas, pragnie nawilżać spieczoną ziemię. Użyłem tego przykładu do samego siebie i zachęciłem samego siebie, bo czasami potrzebujemy zachęcać samych siebie. Siej, bracie, nie martw się. To nic, że jest susza, twarde serca, że ludzie są jak spieczona ziemia, nie chcą przyjmować ziarna. Siej, a Pan będzie błogosławił i żniwo zbierzemy. Halleluja. Siejmy, siejmy, bądźmy wierni Panu. I co się dzieje? 26 werset. Przybywa do niego Abimelech z Gararu i Ahuzat, przyjaciel jego, i Pikol, dowódca wojsk jego, sama śmietanka, władze państwa. Rzekł do nich Izak, dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? A oni odpowiedzieli, widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą i dlatego pomyśleliśmy sobie, niech stanie między nami ugoda. Zobaczyli. Ten świat ujrzy dzieła Boże w nas. To jest jego obietnica. Piotr o tym pisał w swoim liście. Abyśmy postępowali tak, jak Pan nakazał. Wobec tych, którzy nas obmawiają i źle mówią o nas. Bo w czasie Bożego nawiedzenia będą wielbić Pana razem z nami. Będą wielbić Boga razem z nami. Gdy będziemy wierni Mu do końca. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. I wiecie, Duch Święty jest jak wiatr. Jest jak takie tchnienie, które przychodzi. Duch Święty jest osobą, jest Bogiem, tak, ale działa w tym potężnym tchnieniu. I Biblia nie tylko mówi o gołębicach, o krukach, o owcach, mówi także o orłach. I orły to takie wspaniałe ptaki, które nawet w trudnych warunkach wykorzystują prądy powietrzne, aby się wzbić w górę. One są w stanie wyłapać ten powiew. I nie angażują wielkiej siły w to, aby pofrunąć, ale niesie ich ten prąd powietrza, aby mogli się wzbijać w górę. Gdzieś to jest zapisane w księdze Izajasza proroka, że ci, którzy Panu ufają, wzbijają się w górę jak orły. Nie jak ci młodzieńcy tego świata, nie jak pacholęta, młodzieńcy, którzy biegną, potykają się, przewracają się, ale mając 85 lat, wzbiją się w górę jak orzeł. Kiedyś, nawet wiem gdzie i kiedy, brat biskup Mieczysław opowiedział taką historię, muszę go zapytać o pozwolenie, czy mogę ją przywołać, bo jak go nie ma, to ją przywołuję. Ale dzisiaj tutaj jest. Powiedział tak, że niektórzy chrześcijanie to są jak taczka. Trzeba ich ciągle pchać. Inni jak wóz, trzeba ich ciągle ciągnąć. Są jeszcze latawce. Jak nie trzymasz na sznurku, to pofrunie. Już go nie ma. Inni są jak koty. Kto ma kota? No ja myślę, zwierzaka kota w domu. Lubią, jak się ich głaszcze, wtedy mruczą. Ale kiedy tylko byś coś pod włosy zrobił, to zaraz pokażą pazurki. I są tacy, którzy są jak orły. Poddają się Duchowi Świętemu. Mówią, Duchu Święty, nieś mnie. Jak jedna z pieśni mówi, wznieś mnie i nieś. Bez względu na to, ile ważę. Wznieś mnie i nieś. Nie ma problemu dla Boga, dla Ducha Świętego. On poniesie ciebie. On udzieli ci siły. On da ci moc do zwycięstwa. Gdziekolwiek żyjesz, gdziekolwiek mieszkasz, będziesz mógł zacząć tam, gdzie jesteś. Użyjesz tego, co masz i będziesz w stanie zrobić to, co możesz. Bo Duch Święty napełni ciebie. Będziemy się modlić. To jest modlitwa wstępna. Będziemy się modlić. Nie chciałbym przed przerwą tak okrutko, bez skupienia i bez otwarcia na Ducha Świętego modlić się o napełnienie Duchem Świętym. To zrobimy, zaczniemy to robić od 21. Zespół, będziemy wielbić Pana i będziemy się modlić o chrzest w Duchu Świętym. Nie tylko o tych, którzy nigdy chrztu w Duchu Świętym nie przeżyli, ale także o tych, którzy czują, że coś zgasło. Coś utraciłeś. Nie ma w Twoim życiu tej pasji, entuzjazmu. Ciężko Ci podnieść ręce na zgromadzeniu, otworzyć swoje usta, radować się przed Panem. Ciężko Ci mówić innym o Jezusie. Ciężko Ci przezwyciężać problemy i pokusy. A teraz chciałbym się pomodlić z tymi, którzy chcieliby posłuchać Ducha Świętego i chcieliby powiedzieć: Panie, oczyść ten dom. Wyrzuć z niego wszystko to, co złe. Uwolnij mnie z nałogu, z którym się zmagam. Panie, chcę przyjąć Ciebie do mojego serca. Chcę oddać Ci moje życie. Teraz, dzisiaj, w ten wieczór. Chcę odpowiedzieć na Boży zew. Chcę zaprosić Ciebie, Panie Jezu, do mojego serca. Chcę oddać Ci moje życie. Może jesteś człowiekiem, który nigdy tego nie zrobił. Może jesteś osobą, która kiedyś żyła z Bogiem, ale dziś jest w Twoim życiu źle. Wiesz, że musisz do Pana przyjść jak marnotrawny syn. Chciałbym prosić zespół. Powstańmy. Halleluja. Chcielibyśmy przez moment strawić to, co słyszeliśmy, pomyśleć o tym, co słyszeliśmy. Chcielibyśmy przez moment skupić uwagę na Jezusie. Zapomnij już o kasnodziei, który głosił. Niech teraz zespół jest na drugim planie. Niech Jezus jest dziś przed Twoim obliczem, przed Twoimi oczyma. Tam, gdzie stoisz teraz, tam, gdzie jesteś. Gdy będzie zespół śpiewał tą krótką pieśń, pomyśl o swoim życiu, a po tym krótkim uwielbieniu poproszę o podjęcie decyzji. Halleluja. Jezus, o Panie, tylko Ty. Jezus, Jesus, Jezus. Jezus, On jest tu. Wznieś swoje ręce do Niego. Powiedz: Panie, jak cudowny jesteś. Jezus, Panie nasz. Jezus, halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie.
Chcę czystego złota blaskiem lśnić. Oczyść serce.
O tak, Panie nasz, oczyść serce me.
Chcę jak złoto lśnić.
Dla Ciebie pragnę dziś, o Panie. Tylko Ciebie oczyść, Panie. Oczyść mnie, o Panie. Święta krew Jezusa. Stąp, ogniu, stąp. Przyjdź, oczyść serce me. O Panie, o pragnę być świętym Tobie oddanym. Tak, Panie, chcę zawsze być święty. Tak, o Panie,
Tobie mój mistrzu na zawsze oddam.
Dziękuję Ci, Panie.
Gotówby służyć Ci.
Wsłuchajmy się w tą melodię przez chwilę, gdy będzie grana przez zespół. Chcielibyśmy zamknąć nasze oczy. Nie chcielibyśmy skupiać naszej uwagi na nikim innym, jak na Jezusie, który jest pośród nas. Chciałbym zapytać, czy jest ktoś dziś, kto chciałby powiedzieć: Panie Jezu, oto moje życie. Otwieram je przed Tobą. Panie, zrób w moim życiu porządek. Panie, uczyń mnie swoją świątynią. Zapraszam Ciebie do mojego serca. Tam, gdzie stoisz teraz, gdy oczy wszystkich są zamknięte, gdy wiele osób się modli, bo widzę, że wiele osób się modli, podnieś swoją rękę i powiedz: bracie, ja chciałbym to uczynić dziś. Ja chciałabym dziś oddać życie Jezusowi. Teraz dotknij mnie, Panie. Tam, gdzie stoisz, tam, gdzie jesteś, zapraszam. Zrób dziś porządek ze swoim życiem. Jeśli jest ktoś taki, Pan czeka na Ciebie. My też poczekamy chwilę. Tam, gdzie jesteś, zaproś Jezusa do swojego serca. A mi daj znak, że tego pragniesz, abym się mógł pomodlić o Ciebie. Czy jest ktoś na sali, kto chciałby zaprosić Jezusa do swojego życia? Chciałby Mu oddać swoje serce. Czy jest ktoś? Czy jest ktoś? Oczywiście nikogo do niczego nie możemy zmusić. Nikogo na siłę nie możemy nawrócić. Nikogo nie możemy uszczęśliwić. To musi być decyzja każdego z nas. Przez wiele lat zmagano się ze mną. Przez wiele lat próbowano mi powiedzieć, że Bóg mnie kocha. Ale musiałem sam podjąć decyzję. Tam, gdzie jesteś. Może zagubiłeś się w życiu. Może twoje życie z Bogiem gdzieś tam upadło, zastygło. Musisz wrócić do Pana. Powiedz Mu o tym dziś. Powiedz: Panie, oto jestem. Oto moje życie. Oto jestem. Oto jestem. Czy jest ktoś, kto chciałby to uczynić dziś? Chciałabyś podnieść? Jest jedna podniesiona ręka. Czy jeszcze ktoś? Podnieście swoje ręce. Na znak, że tego pragniecie. Tak naprawdę Pan Bóg zna twoje serce. Ale to dla mnie, abym się mógł o Ciebie pomodlić. Abym widział, że jesteś tu i pragniesz zbawienia. Pragniesz, aby Twoje życie uległo zmianie. Abyś miał Bożą pełnię, Boże szczęście. Czy jest ktoś? Czy jeszcze ktoś? Są dwie podniesione ręce. Czy jeszcze ktoś? Chciałbym powiedzieć: Panie, oto jestem. Oto moje życie. Oto moje życie, Panie. Halleluja. Halleluja. Czy jeszcze ktoś? Tu jest jeszcze jedna podniesiona ręka, trzecia. Czy jeszcze ktoś, kto chciałby oddać swoje życie Jezusowi? Dziś wieczorem, teraz. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dobrze jest uregulować swoje sprawy z Bogiem. Nie czekaj do jutra. Nie czekaj do jutra. Dziś jest dzień zbawienia. Czy jeszcze ktoś chciałby powiedzieć Jezusowi? Ja czuję w moim sercu, że ktoś zmaga się, toczy taki bój. Toczy się bitwa o twoje życie. Dziś rano kastodzieja mówił, że to jest walka na życie i śmierć. Czy wybierzesz życie? Czy wybierzesz życie? Podnieś swoją rękę. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś? Halleluja Ci, Panie. Boża obecność wypełnia miejsce to. Tam, gdzie stoisz teraz, tam, gdzie jesteś, spotykasz się z Bogiem. Ja Cię nie zbawię, ani nie mam moc zmienić Twojego życia. To czyni Pan, to czyni Duch Boży, to czyni Pan Jezus. Panie, módlmy się. Dziękuję Ci za te osoby. Dziękuję Ci za te podniesione ręce czterech czy pięciu osób. Dziękuję Ci, że Ty znasz ich życie i widzisz ich pragnienia i Ty dzisiaj dotykasz ich serc. Panie, ja Ci dziękuję, że przychodzi zbawienie do ich życia, że przychodzi pokój do ich serc, że Ty, Panie, oczyszczasz teraz ich świątynię i wyrzucasz z tej świątyni wszystko, co przeszkadza Tobie, że Twoja święta krew obmywa teraz, Panie, i że przychodzi, Panie, Twoje zbawienie, że tam we wnętrzu coś rodzi się do nowego życia. W imieniu Jezusa, Panie, modlę się o te osoby, aby dziś wieczorem był to dzień ich zbawienia, uwolnienia, pojednania z Tobą. W imieniu Jezusa ogłaszamy to, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty to czynisz. Panie, prosimy, abyś namaścił nas do usługiwania, kiedy przyjdziemy tu o 21. Panie, wylej Ducha swego na nas, dotykaj naszych serc, przemieniaj nasze życie, Panie. Nastawiamy się dzisiaj, Panie, by odebrać od Ciebie błogosławieństwo, by odebrać od Ciebie dziś moc wysokości. Panie, gdy będziemy posługiwać jako bracia, udziel nam namaszczenia, a Ty sam, Panie Jezu, chrzcij Duchem Świętym i ogniem i poruszaj nasze serca. Zlej swoje poruszenie na nas i objawiaj się pośród nas. Dziękujemy Ci za ten wstęp, za to nabożeństwo. Dziękujemy Ci za ten wieczór i oczekujemy na więcej, Panie, kiedy przyjdziemy po przerwie na to miejsce, aby wyciszyć się przed Tobą i szukać Twojego oblicza. I wierzymy, że będziesz czynił cuda i wielkie rzeczy. Tobie niech będzie chwała. Chwała naszemu Panu. Tylko Jemu chwała. Amen. Wierzę, że posiew Bożego Słowa pozostanie w Was. I daliście się, czy dajecie się przekonać Bożemu Słowu. Oddaję głos.